Ewangelista Jan, który nie chcę mówić, że szokował, ale zawsze podstawą od tej grupy, choćby tych trzech ewangelistów, Mateusza, Marka i Łukasza, bo nie chodzi tylko o inny język, ale o zupełnie inne spojrzenie na te podstawowe prawdy, prawdy naszej wiary, na tę tajemnicę. Czy miał tego nosa, czy miał ten zmysł, ten afrodyzjak, tę intuicję? Trudno powiedzieć. W każdym razie przedstawiany jest także w tej apokaliptycznej wizji. Pamiętacie może obok tego wołu, obok lwa, twarzy jakby anioła, człowieka jest przedstawiany. Być może to nie jest tak, że tak być musi. Jako ta postać oro, czyli kogoś, kto patrzy trochę szerzej, z innej perspektywy. I Jan rzeczywiście odstaje od tych swoich współtowarzyszy, którzy próbowali, na ile potrafili, na ile my także potrafilibyśmy dzisiaj opisywać tą dobrą nowinę, która stawała, czy staje się w naszym życiu. Jan używa zupełnie innego języka w komunikowaniu się, bo nie rozpoczyna od Ewangelii dzieciństwa, Bożego Narodzenia, ale od razu uderza w ten hymn, pisze o początku i sam pisze w początku tej Ewangelii, tej relacji, pisze o tym, że na początku było Słowo. Na początku to znaczy nie tylko na początku, w sensie, że od tego się wszystko zaczęło, to znaczy w wieczności przed wszystkim, ale to jest też początek, ten taki chronologiczny, to tak jak początek mojego, czy waszego dnia, że na początku tego dnia zawsze jest coś. Nie wiem, co to jest za czynność, co to jest za funkcja, co to jest za myśl, ale mamy to przed oczami, jeśli żyjemy w miarę świadomie. To nie tylko chodzi o początek chronologii, ale chodzi też o ten początek taki głęboki, to znaczy, co jest tą zasadą, że w początku Boga jest Słowo. Pierwsza sprawa jest taka, gdy chodzi o ten początek, to jest jakieś szukanie sensu w czasie. Pan jest tym, który stwarza w procesie. Pan kocha proces. Panu Bogu dobrze jest dać czas, bo jest jakiś początek, jest jakiś środek, potem jest jakaś końcówka, jakaś puenta. Myślę, że jak dobrze rozpoczynamy, to i finalnie dobrze to idzie, a na pewno dobrze się to kończy. Jest happy end w chrześcijaństwie. Pan kocha proces. Pan, kiedy stwarza, bo mi się bardzo kojarzy ten początek ewangeliana z tym początkiem w ogóle opisu stworzenia świata, tej próby mierzenia się z tym, że Pan stwarza wszystko w procesie. Pan jest dojrzały. Jest duży, ale jest przede wszystkim też dojrzały. W duchowości chrześcijańskiej mówi się o dojrzałości wtedy, kiedy człowiek ma zgodę na co? Na proces. Dziecko nienawidzi procesu. Musi być natychmiast, od razu, teraz, tak jak ja chcę, bo ja kiedy jestem obrażony i świat się zawala. A Pan kocha proces. Daje czas Maryi, przynajmniej 9 miesięcy miał. Daje czas Józefowi, daje czas pasterzom, mnie też daje czas. Swoją drogą pocieszające jest, myślę, to, że całe życie jest procesem. Miłość jest procesem. Przyjaźń jest procesem. No i my w tym procesie jesteśmy, że dobrze gdybyśmy dali też początek temu Słowu, no bo każdy budzi się z jakimś Słowem, każdy z jakimś Słowem wychodzi w codzienność, w świat, pytanie, jakie jest to Słowo. W filozofii greckiej Słowo, ten logos, oznaczało też rozum, coś takiego racjonalnego, co porządkowałoby czy uzasadniało świat. Pewnie, że nie chodzi o to, żeby człowiekiem nie rozumiał, nie używać rozumu, ale czy byłbym gotów zaryzykować swój rozum, swój wyrafinowany racjonalizm na rzecz Boga. Czy jestem gotów poświęcić ten rozum i czy byłbym gotów podjąć decyzje, które będą czasami w poprzek mnie? Czy mam w tym procesie też zgodę na to, żeby tym Słowem był jednak Bóg? Czy Bóg jest tym, który uzasadnia moje wybory, moje decyzje? Czy racją dla mojego postępowania, tego, że wychodzisz na ulicę i mówisz to, co mówisz, zachowujesz się tak, jak zachowujesz, myślisz tak, jak myślisz, zrobiłem to, co zrobiłem. Czy u podstaw tej decyzji jest Bóg? Czy Bóg mi to powiedział? Czy On był tym Słowem, które mnie popchnął do tego, że zrobiłem to, co zrobiłem? I druga sprawa, która dla mnie jest jakoś dzisiaj bardzo taka poruszająca, to jest to, że to Słowo jest u Boga. A to znaczy, że w tym procesie Bóg jest tym, który uwielbia komunikowanie się. W procesie, w dojrzewaniu, w wierze, życia chrześcijańskiego, człowiek potrzebuje Słowa. To jest też pytanie o to, dzięki tej Ewangelii jesteśmy jakoś pytani o nasze Słowa, o to, jak my się relacjonujemy, jak my używamy komunikacji, albo w jaki sposób buduje te więzy albo relacje z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Co kształtuje te więzy? Czy ja rzeczywiście osobiście jestem osobą otwartą, że potrafię wyjść trochę naprzeciw, zapytać, zagadać, dać jakiś gest, jakiś znak, czy może jestem kimś, kto raczej odwraca się napięcie, ewakuuje, unika, dezerteruje. W Panu Bogu jest komunikatywność. Bóg z natury jest otwarty, lubi rozmawiać, daje nam słowo. Każde otwarcie lekcjonarza, no, Biblii, Pisma Świętego jest dowodem na to, że Bóg naprawdę jest otwarty i chce się komunikować, chce porozmawiać. I on jest pierwszy. Pamiętam, jak w duszmasterstwie akademickim z 2 lata temu Patrycja przygotowała z zajęcia, spotkania 5 rodzajów czy sposobów komunikacji, czyli języki miłości. No i tam obok tego, że język poprzez słowa, można to powiedzieć, że można kochać słowami, myślę, że my faceci mamy często z tym problem, żeby komuś powiedzieć po prostu kocham Cię. Pięknie wyglądasz, dobrze, że dzisiaj jesteśmy razem, mimo tego, że nie do końca to może prawda, ale to nic, może coś dobrego z tego będzie, z tego dobrego słowa. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą. Ja mam z tym trudność, żeby to skomunikować tak werbalnie, dosłownie słowami. Zazwyczaj osobie mi najbliższej albo osobom mi najbliższym. Można kochać kogoś pieniędzmi, ktoś inaczej nie potrafi. Nie ma siły mówić, to może pokochać kogoś kasą, że da komuś coś. To nie jest nic wzruszającego. Czasami na nic innego nas nie stać. Swoją drogą kogoś może nie stać na miłość finansową. To też nic złego. Można kochać słowami, można kochać gestem, obecnością. Bóg, wydaje mi się, kocha tym wszystkim. Używa wszystkich języków w formie komunikowania się z człowiekiem, choć do końca nie wiem, jak jest, gdy chodzi o kwestie finansowe. Ale to zostawmy. Ale z pewnością Bóg kocha miłością. Kocha samym sobą. I ostatnie zdanie. Wszystkim tym, którzy przyjmują to słowo, czyli Boga, ten początek w codzienności, to słowo Bóg daje moc. Jaka jest to moc? Że przestawisz świat, że przestawisz nieswobodnych sąsiadów, że pójdziesz nową, walisz pięścią w stół, że pokonasz koronawirusa wstrzyknięciem czy jedną szczepionką, że zbawisz świat i myślisz, że jesteś Mesjaszem? Okazuje się, że nie. Że tym, którzy potrafią i chcą zaryzykować siebie i przyjąć to słowo daje moc do tego, żebyśmy nie bali się być niemocni. I to jest paradoks, że kiedy przyjmę Chrystusa, jestem gotów i mam odwagę być słaby, przeżywać porażki w tym procesie, popełniać błędy, zawodzić ludzi. I to nie jest punkt wyjścia. A dzisiaj sprawię komuś przykrość, którą zawiodę z 3 osoby, bo tak wypada. Nie. To nie jest motor czy motyw mojego funkcjonowania. Ale rzeczywiście, kiedy człowiek przyjmuje Boga, to słowo daje ci moc, byś był słaby. Byś w tym procesie dojrzewania, bym dał sobie prawo do tego, że może mi się też coś nie udać. Że mogę zawieść czasami siebie, Pana Boga, drugiego człowieka, ale mogę być niemocny na sposób Boga. Że Bóg, który może zrobić wszystko w tym procesie i początku, w tej miłości, staje się najpierw zarodkiem, staje się embrionem, potem staje się dzieckiem, człowiekiem, 30 lat życia ukrytego, raptem 3 lata i tak naprawdę dokonuje się rzecz nadprzyrodzona, gdy chodzi o życie każdego z nas. Nigdy nie wiemy, który moment jest w naszym życiu najważniejszy. Czy ten w momencie prenatalnym, tych 9 miesięcy jestem w łonie matki, pewnie też. Żydzi rabini mówią, że już 4 pokolenia wstecz kształtuje się we mnie człowiek, czyli moja brata, babcia już ma wpływ na to, jakie będą miały cechy osobowości, temperament, charakter, może tak jest. Nigdy nie wiem, jaki etap w tym procesie będzie najważniejszy. Czy pierwszy 7 lat życia, czy pierwsze 18, 40, 70, a może po 90 dopiero odkryjesz, że w tym procesie to był moment przełomowy twojego życia i odkryłeś, że w tej słabości zacząłeś kochać wszystkimi słowami języka miłości. Amen.